Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Czwartkowy wieczór to spotkania z ludźmi, którzy z Panem Bogiem spotykają się i chcą żyć nie tylko od święta, ale na co dzień, bo to jest świętość w naszej codzienności. Codziennością są nasze kościoły parafialne, wszyscy je znamy. Nie we wszystkich natomiast kościołach parafialnych znajdują się relikwie świętych. I z takiego, można powiedzieć, sanktuarium, dzisiaj goście w naszym studiu, parafia pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Dobrzeniu nad Wisłą, pani Judyta Witek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Sława Błażejewska.
Szczęść Boże.
I pan Dawid Dejnecki.
Szczęść Boże.
Zaciekawieniem dla słuchaczy będą relikwie mało znanego świętego, które są w kościele w Dobrzyniu, do których to relikwii już pielgrzymują pielgrzymi nie tylko z naszej diecezji, ale i z całej Polski. Ale pierwsza część audycji to jest zawsze takie zaciekawienie naszego słuchacza, jak tego Pana Boga można w codzienności odnaleźć. To były takie pierwsze relikwie, którymi się Państwo zainteresowali, czy jakiś taki kult świętych, pierwsze relikwie świętych, które w życiu widzieliście. Pamiętacie może takie wydarzenie z życia, pani doktor?
Jeśli chodzi o taki rodzaj świętego, czyli bardzo mi bliskiego, jeżeli chodzi o mój zawód, to był pierwszy, to znaczy się pierwszy. Pierwszy tak bliski, w sensie bliski i daleki, no bo...
Jednak Włoch.
Jednak Włoch, dokładnie tak. I powiem szczerze, że go nie znałam wcześniej. Mimo tego, że był lekarzem, mimo tego, że jest patronem lekarzy, ja osobiście go nie znałam. Tak naprawdę dowiedziałam się dopiero o nim niedawno, czyli tak naprawdę rok temu.
Podejrzewam, że lekarze bardziej znają węża Eskulapa niż świętego patrona Józefa Muscatiego.
Chociaż na przykład dla mnie bardzo bliską świętą była Joanna Beretta Moll. A święty Józef Muscati? No, nie był mi znany.
Nie przedstawiłem, że pani Judyta jest panią doktor, pediatrą, specjalizacja, więc mamy tutaj osobę, która swoją wiarę i umiejętności medyczne, nauki medyczne łączy w jednej osobie. A pani Sławo, to był pierwszy kontakt tak bliski, osobisty z relikwiami świętych i wstawiennictwem świętym. Czy był już takie szczególne nabożeństwo?
To był pierwszy kontakt. To był pierwszy i to było takie bardzo niesamowite, wzruszające poznanie tej postaci, jego życia i potem przeniesienie tych relikwii do Dobrzynia. No, to było niesamowite takie wewnętrzne przeżycie.
Domyślam się, że relikwie służą nam, żeby nas święci pociągali do Pana Boga, ale znamy to porzekadło, jak trwoga to do Pana Boga. Podejrzewam, że święty Józef Muscati pomagał już Pani Sławie w osobistych jakichś potrzebach i dlatego jest taka więź emocjonalna.
Tak, tak. Muscati bardzo mi pomógł. Może nie osobiście, ale członkowie mojej rodziny. Wierzę w to bardzo. Jestem przekonana i jestem bardzo wdzięczna za tą pomoc, którą nam ofiarował naszej rodzinie.
Myślę, że rąbkę tej rodzinnej tajemnicy uchylimy słuchaczom, żeby pokazać, jak święci przenikają te bariery nieba i ziemi, żeby wspierać nas w naszych ważnych sprawach. Pan Dawid jest organistą, głosem znanym w parafii. Długo już śpiewa pan w parafii w Niebowzięcia?
No, będzie prawie 15 lat.
15 lat. Jak to jest uczestniczyć w mszy świętej, zawsze patrząc z góry?
No, pierwsze wrażenie jest takie, że gdy pójdzie się na dół, to wtedy jest dziwne wrażenie, że nie jest tak jak zawsze. Wiadomo, niektórych widać normalnie, a pracując na chórze, no to praktycznie cały czas na mszy widzi się tylko plecy i tył głowy.
Domyślam się, no, to jest jednak praca zawodowa, to jest jednak jakieś zaangażowanie, takie ponadprzeciętne, chociaż każdy jest do śpiewu oczywiście wezwany na mszy świętej. No, to jest już rutyna, czy jeszcze trudno jest się skupić, nie wiem, na Słowie Bożym, czy na kazaniu, bo człowiek myśli, co zaraz będzie grał?
To znaczy, ja staram zawsze się skupić tak, żeby to, co robię na mszy, nie przeszło obok tego, czego dana msza dotyczy. Jeśli są jakieś czytania o czymś, to żeby no i śpiew był w temacie tego, żeby
tak powinno
nie
być.
Tak, że ksiądz sobie, a ja sobie. Tylko zawsze staram się tak wszystko połączyć w taką spójną całość, żeby jedno z drugim jakoś współgrało.
Ponieważ śpiew nie jest oprawą mszy świętej.
Nie jest oprawą, tylko integralną częścią mszy świętej.
Jest chór parafialny?
Jest. Panie, że tak powiem, zebrały się same wyszły z taką inicjatywą, że chciałyby spróbować swoich sił. Spróbowały, idzie to bardzo dobrze.
I to jest też taki pewien wzór, który ciągnie resztę kościoła do śpiewania. Jeśli chór śpiewa, no to chyba kościół lepiej śpiewa, tak mi się wydaje.
Na pewno jest to msza troszeczkę inna, jeśli śpiewa chór. Mhm. No, nie wiem, może jest to, można powiedzieć, jakieś wydarzenie, bo zawsze organista, a tak to przyjdzie ktoś, zobaczy, że można jednak być częścią tej parafii, pomóc w jakiś sposób. Oprócz chóru jest jeszcze schola dziecięca, więc no, staramy się, żeby parafia nie była martwa, tylko żeby coś się działo.
Jasne. Msza święta zachęca na to czynnego w niej udziału. A pani doktor, jak się znajduje we mszy świętej? Patrzy za dziećmi?
No, mam małe dzieci, więc na razie msza święta jest dużym wyzwaniem, chociaż dzieci są coraz starsze i coraz mogę lepiej uczestniczyć w mszy świętej. No, msza święta, no wiadomo, od zawsze była dla mnie bardzo ważnym elementem mojego życia, więc...
No właśnie, z dzieciństwa jakieś takie wspomnienia z kościołem związane, może parafialnym, może jakimś, nie wiem,
tak,
sanktuarium.
W ogóle ten kościół parafialny jest kościołem, w którym przyjęłam chrzest święty, którym brałam swój ślub.
Aha.
Także to jest jakby kościół, w którym jestem całe swoje życie, no nie licząc tych momentów, kiedy gdzieś tam wyjeżdżałam na studia.
Jasne.
Także to jakby... To, jak żyje ta parafia i jak się rozwija, to jest część mojego życia. Mhm. Także bardzo miło patrzeć na to i obserwować, jak ta parafia się rozwija i jak życie w niej tętni. Także.
Czyli te wszystkie etapy życia i szkoła, i potem studia, i praca zawodowa, i małżeństwo z tą parafią i z tym kościołem są związane.
Tak, były takie momenty, że mnie nie było.
No wiadomo, że studia sześcioletnie,
studia,
medyczne.
Tak, ale nawet były takie momenty, że gdzieś tam się wyprowadziłam na pewien czas i tak dalej, ale zawsze były ciągłe powroty i myślę, że Pan Bóg miał tutaj swój plan, żeby tam po prostu pozostać.
Czyli próbuje Pani czytać plan Pana Boga.
Próbuję.
Pani życia.
Dobre słowo określenie, próbuję.
Będziemy próbowali przez całe życie i różnie nam to wychodzi. No te poszukiwania woli Pana Boga, to pewnie gdzieś tam u progu decyzji życiowych, matura, tak było?
No, pewnie już trochę wcześniej, no bo już jak człowiek zdaje maturę, to już tak w miarę musi być zorientowany, co tam jednak chce zdawać. Nie zawsze chciałam być lekarzem. Chyba nie pochodzę też z lekarskiej rodziny, nie miałam nigdy tego w planach, ale w pewnym momencie tak życia sobie pomyślałam, znaczy się chciałam iść na weterynarię w ogóle, to był mój taki plan, ale później sobie myślę, gdzieś tam to się zaczęło pojawiać, ale chyba nie wierzyłam, że może mi się udać, że to jest trudna droga, że jakby nie wiedziałam, czy sobie jakby poradzę z taką ilością nauki, ale wszystko jakoś tam szło w miarę dobrze. W liceum, matura, dostałam się na wymarzone studia. Myślę, że początkowo nie zdawałam sobie sprawy, bo wiadomo, człowiek w wieku 19 lat jest bardzo ambitny, wiele chciałby zrobić, zdobyć świat i wszystko wydaje się bardzo łatwe, a tu się okazuje, że to jednak nie jest takie łatwe, że wiele gdzieś tam trudności, problemów po drodze się pojawia, ale czułam, że Pan Bóg... W wielu momentach po prostu mi pomagał. Tak namacalnie wiedziałam, że dzieją się rzeczy takie, że coś nie powinno się wydarzyć, a się wydarza i że Pan Bóg mi naprawdę na wielu etapach mojego studiowania pomógł. No i myślę, że wszystko powoli jakoś tam się układa i ułoży.
To jest też ciekawe, bo wielu ludzi wierzących mówi, że czas studiów to był czas próby ich wiary.
Tak,
no bo jednak zmiana środowiska, tak. To już nie ten kościół parafialny. Tak. Rówieśnicy, którzy niekoniecznie podzielają moją wiarę, a tu jeszcze studia, takie typowe szkiełko i oko, nauka. Nie było prób wiary w czasie studiów medycznych?
Ja myślę, że czas studiów był, tak naprawdę jeśli chodzi o moją wiarę, to była duża, duża próba. To był czas, kiedy byłam najdalej od Pana Boga. Ale jednocześnie myślę, że bardzo duże znaczenie ma to, w jakiej rodzinie zostałam wychowana. Że jednak te wartości były mi dane dużo wcześniej, że miałam zaplecze, po prostu odpowiednie zaplecze i że ktoś się za mnie po prostu modlił przez ten cały czas. Bo nie wiem, jakby było, gdybym urodziła
rodzice
się...
Rodzice zapewniali o modlitwie?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że się bardzo mocno musieli za mnie modlić. Tak, to był czas, kiedy byłam bardzo daleko od Pana Boga, a jednocześnie... Kiedy przychodziła niedziela, nie umiałam nie iść do kościoła. Nawet jeżeli czasami byłam daleko od Pana Boga, nie byłam w stanie łaski uświęcającej i tak szłam do kościoła, bo po prostu nie potrafiłam inaczej, tak jakby wiedziałam, że muszę tam iść. Być może to było zwykłe przyzwyczajenie, jakaś taka nauka z domu wyniesiona, ale to sprawiło, że ja w tym kościele zostałam, bo nie wiem, jakby było, gdyby jednak to nie to zaplecze takie rodzinne, tak? I to był czas, kiedy poznałam swojego męża, który tak naprawdę też pochodzi z bardzo wierzącej rodziny i który też myślę, że przechodził w tym czasie jakieś swoje problemy i próby, ale oboje czuliśmy Pana Boga. Po prostu czuliśmy modlitwę nad sobą. Także myślę, że nasi rodzice w tym czasie spędzili wiele godzin na kolanach.
Pozdrawiamy serdecznie.
Jest.
No to tak, właśnie w życiu okazuje się, jak duże jest to wsparcie rodziców, którzy może już muszą wypuścić swoje dziecko z rąk, które układa sobie życie po swojemu, ale jednak modlitwa jest potrzebna i daje wsparcie konkretne.
Ja wtedy chyba nie, jakby nie zdawałam sobie pewnie z tego sprawy, ale teraz jak jestem już mamą i sama modlę się za swoje dzieci, to wiem, co oni wtedy musieli też przechodzić, mimo tego, że byli bardzo dzielni.
Pięknie. Pani Sławo, a takie kamienie milowe na drodze tego rozwoju wiary, były takie momenty, kiedy widać było, że ta wiara przechodzi jakąś próbę, a może widzi pani, że pani wiara jest inna niż lata temu?
Tak. Przemiana jest ogromna. Chociaż będąc dziewczyną w liceum, należałam do scholi, byłam bardzo blisko kościoła. Potem gdzieś to poszło na boczne tory, jak gdyby.
Były ważniejsze sprawy.
Tak, tak się wydawało, że są ważniejsze.
Pani Sławo, ta działalność w scholi w tamtych czasach, słusznie minionych, to była dobrze widziana wtedy?
No oczywiście źle. Chodziłam wtedy do liceum i bardzo często niektórzy ówcześni nauczyciele zwracali nam uwagę, że źle robimy, że chodzimy właśnie do kościoła, do klasztoru, bo mieszkałam w takiej miejscowości, gdzie i klasztor był. I niestety zwracali nam często uwagę bardzo niefajny sposób, że mamy jakiś święty obrazek czy medalik.
No i pani jako nastolatka buntowała się przeciw temu słusznie.
Oczywiście, no wierzyłam i uważałam, że tak muszę postępować i nie uginałam się przed jakimiś tam uwagami, po prostu śpiewałam, a nawet muszę się pochwalić, że miałam piękny głos solo, więc solówki kiedyś śpiewałam, więc ten śpiew w kościele był dla mnie czymś pięknym po prostu, takim zbliżeniem do Boga, tak?
Muszę zapytać w obecności pana organisty w tej chwili, czy pani Sława śpiewa w chórze?
Nie, w tej chwili nie.
A głos tego... piękny przecież.
Ale kiedyś, powiedziałam kiedyś.
Kiedyś było niedawno.
I przyszedł w końcu ten moment, kiedy po prostu zdałam sobie sprawę, że jestem zaopiekowana, mam do kogo zawsze się zwrócić i czuję tego Boga w każdym momencie już teraz. A jeżeli chodzi o Moscatiego, to no jestem bardzo mu wdzięczna za to, co zrobił. Po prostu tak powiem. Może to się wielu osobom wyda dziwne, ale ja wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię przez pryzmat moich doświadczeń, moich prób wyleczenia pewnej osoby bliskiej mi. Nie udawało się to przez kilkanaście lat.
I to był właśnie taki przełom wiary? Czy już wcześniej były takie zapewnienia o tej Bożej opiece?
Już wcześniej, tak. Bo wydawało mi się, że te moje problemy, które mamy w rodzinie, są tak bardzo trudne, że...
Już będąc sama szukałam, żoną, mamą, tak?
Tak, szukałam świętych, którzy by mi pomogli nieść ten ból. I znalazłam na przykład świętą Ritę.
A, proszę bardzo.
I ona
było aż tak źle, przepraszam, że zapytam, no bo Rita to o tych szczególnych, ciężkich, beznadziejnych sprawach, jak to mówią.
Ale te beznadziejne sprawy jednak dzięki modlitwie, dzięki wierze i dzięki temu, co się wydarzyło w ostatnim roku, no, spełniły się nasze marzenia po prostu. Spełniły się nasze marzenia dotyczące po prostu zdrowia. No i uważam, że trzeba mieć zawsze tą nadzieję, zawsze wiarę, bo wcześniej czy później... Ten dobry moment nadejdzie. Jestem tego przykładem, bo to trwało wiele lat. Szukaliśmy, próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie naszych problemów. Nie udawało się. A teraz, jak gdyby można powiedzieć, za sprawą Moscatiego między innymi, przede wszystkim chyba dzięki niemu, w końcu tak jak tu powiedziała moja przedmówczyni, to jest opiekun lekarza. No, znaleźliśmy na drodze takich lekarzy, którzy nam pomogli.
No proszę.
I można powiedzieć, czuję się w tej chwili bardzo szczęśliwa.
Pani Sława wspomina, że jest to takie trochę trudne mówić o tych rzeczach, bo to bardzo osobiste. Każdy ma wiarę na swoją miarę i swoją wrażliwość. Ja zapytam pana Dawida. Organista musi mieć wrażliwe serce, bo to jest człowiek sztuki, muzyki, ale mimo wszystko wydaje się, że w naszym kościele więcej kobiet niż mężczyzn. I o tej wierze wydaje się, może się mylę, kobietom łatwiej jest mówić niż mężczyznom. Takich doświadczeń wiary, doświadczeń, nie wiem, Pana Boga, spotkanie na swojej drodze. Miał Pan takie doświadczenia, którymi mógłby się podzielić?
Było takich doświadczeń dużo. Myślę, że takie doświadczenia są cały czas. I często by się mogło wydawać, że już trzeba spuścić głowę, machnąć rękoma i rzucić to wszystko, ale zawsze znajdzie się gdzieś w środku jakąś siłę, żeby jeszcze wstać i nie poddawać się.
Spotkanie z Panem Bogiem, nasza wiara, nasza świętość, która dorasta w codzienności, to jest pierwsza część naszej audycji. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zainteresowali się już naszymi gośćmi, bo najważniejsze jeszcze przed nami to świadectwo dotknięcia i spotkania świętego w naszej ludzkiej codzienności. Krótka przerwa muzyczna i wracamy za momencik. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Świadectwo spotkania świętego w codzienności. Może osoba, może postać mało znana, święty Józef Moscati, z niedalekich przecież Włoch, z ziemi włoskiej. My znamy ojca Pio, my kojarzymy może księdza Dolindo, ale ten święty ma swoje szczególne miejsce w kościele, w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzeniu nad Wisłą. I rozmawiamy o wpływie tego świętego, o jego łaskach, które wyprosił Pana Boga dla naszych gości. Jednym z nich jest pani doktor, pediatra, pani Judyta Witek. Kiedy mówimy o wstawiennictwie świętych i tych cudach, które dzieją się za ich wstawiennictwem, nie włącza się pani taka czerwona lampka? No, być może medycyna nie zna odpowiedzi, ale na pewno jest gdzieś taka odpowiedź. Jak łączyć te sprawy zdrowia i uzdrowień?
No, na pewno nie jest to takie łatwe. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, ach, może jednak to było do przewidzenia, albo że po prostu odnaleziono jakiś w końcu sposób. Z drugiej strony wierzę, że lekarze wiedzą tyle, ile Pan Bóg im pozwoli wiedzieć tak naprawdę. I że nawet jeżeli rzeczywiście w końcu zostało to odkryte, no to ktoś im to pozwolił odkryć. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Na pewno to, że jestem wierzącą osobą, sprawia, że inaczej podchodzę do tych spraw, tak? Gdybym miała rozmawiać z wieloma osobami ateistami, no to jednak ta nasza dyskusja pewnie by się różniła i na pewno każdy z nas by miał swoje argumenty, tak? I po prostu w pewnym momencie człowiek musi wierzyć, żeby mógł otworzyć się na pewne sprawy, tak? Że jeżeli człowiek nie wierzy, to będzie mu trudno po prostu podejść do tego, że to jednak jest ręka Boża, że tak powiem, a nie medycyna, tak? Mhm. Chociaż jedno i drugie się nie wyklucza, bo oczywiście, tak jak dla mnie, no tak jak powiedziałam, tyle zrobiliśmy w medycynie, ile Pan Bóg pozwolił nam zrobić, tak? Mhm. I jeżeli coś odnajdziemy, jeżeli ktoś coś odkryje, to na pewno to odkryje dlatego, że Pan Bóg pozwolił to odkryć, tak?
Jasne. Czy w Pani środowisku lekarskim, medycznym ma Pani czasami takie rozmowy, takie tematy, no coś się dzieje niewytłumaczalnego, że zadziałał tutaj jakiś święty, czy ty, woli Pani nie poruszać, żeby nie poróżnić środowiska, nie?
Powiem szczerze, że ja może osobiście nie miałam aż tyle takich jakby naocznych może cudów, nie widziałam. Mm. Może też za krótko pracuję, no bo wiadomo, nie jestem długo lekarzem. Tak naprawdę to mój staż pracy to około 5 lat, więc to patrząc na doświadczenie lekarza to jest w sumie bardzo mało. Mm. Ale na pewno takie dyskusje się odbywają, tak? I gdzieś tam rozmawiamy o tematach wiary i są to w środowisku lekarskim na pewno trudne rozmowy, także to nie należy do łatwych rozmów.
A jestem ciekaw, czy w dobie social mediów lekarze wierzący mają jakieś swoje fanpage'e, żeby o tych rzeczach porozmawiać?
Tak, jak najbardziej. W ogóle to nie jest tak, że w środowisku lekarskim nie ma katolików. Są. Mhm. Przy czym na pewno oni nie są takim mocnym głosem, albo nie daje się im zawsze dojść do tego głosu. To na pewno, ale jest wiele grup, takich, które zrzeszają katolickich lekarzy i spokojnie możemy o tych sprawach porozmawiać między sobą. Między innymi przecież jest Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich, takie ogólnopolskie, ale wśród młodszych lekarzy to na pewno jest wiele grup, chociażby na Facebooku po prostu, nie? Jedna z grup, do której należy na przykład Matka Lekarka Urzekająca, i możemy sobie po prostu tam porozmawiać o różnych sprawach dotyczących medycyny i wiary. Mhm. I jest to naprawdę fajna grupa, gdzie można znaleźć wsparcie i
Matka Lekarka
sobie.
Urzekająca.
Urzekająca, tak jest.
Czy jest to nawiązanie do tytułu pewnej książki?
Dokładnie, tak.
Stacey Eldridge, tak
jest.
Czytałem, piękna
tak
książka,
jest.
Polecamy. Urzekająca. Mhm. A ciekawe jak z organistami. Też mają swoje fanpage'e?
Też mamy swoje fanpage.
Ostatnio znalazłem na Facebooku fanpage Świat oczami organisty. I tam się takie raczej pojawiają śmieszne sytuacje z kościoła, zwłaszcza z ostatnich uroczystości wielkanocnych. Ale jestem ciekaw, czy co organista od organisty może się nauczyć? Czy jest jakaś taka wymiana informacji? A może, nie wiem, też pogłębienia wiary?
Ja myślę, że grupa organistowska bardziej służy do tego, w obecnych czasach niestety, żeby ktoś kogoś zastąpił i gdzieś pojechał, bo jest straszny deficyt na to stanowisko.
Potrzeby doraźne.
No, niestety dziwna tendencja na tak zwanych sztucznych organistów.
Tak, była o tym mowa w czasie ostatniego forum organistów muzyki.
No i to myślę, to jest dla nas, osób, który ten zawód wykonujemy, duży problem. Mhm. Niedobory kadrowe powodują to, że no, niekiedy nie jesteśmy nawet w stanie jedni drugich zastąpić. Tak jak dekanat Dobrzyń, no to gdy tak się rozejrzeć dookoła, no to naprawdę można powiedzieć, że zostałem tam praktycznie sam.
Dekanat Dobrzyń?
W pobliżu, tak.
No proszę.
Jest to problem, ciężko go rozwiązać, no ale dlatego mówię, grupy organistowskie teraz to przeważnie jest bardziej grupa, w której się prosi o zastępstwo i pomoc niż jakieś tam rozwiązywanie problemów czy...
Ciekawa rzecz, że zbiega to się w czasie z ubywaniem powołań kapłańskich. Mniej księży w parafiach, no i też mniej organistów. Mniej ludzi zaangażowanych w liturgię, w kościół. Więc nie jest tylko kwestia księży, ale takiego naszego wspólnego zainteresowania się tymi sprawami. Znam kilku młodych organistów, którzy widzą swoją przyszłość w tym fachu, że tak powiem, w tej roli. Jeszcze chyba Polska nie zginęła. Są jeszcze śpiewający organiści, chociażby w parafii w Niebowzięciu. Na Świętej Marii Panny w Dobrzyniu. Jak tak się słucha z góry czasami, odrywając się od mikrofonu, ludzie, że tak powiem, ciągną, czy trzeba ich ciągnąć do śpiewu?
Nie, jeśli wystarczy przerwać śpiew, jeśli wszyscy śpiewają, jest ładnie.
To jest dobrze.
To jest dobrze. Mhm.
Gdzieś na wsi jeden proboszcz, który no, też nie ma organisty, mówi, że no, zachęcił kilka pani, które mają głosy i potrafią śpiewać, żeby to one prowadziły śpiewy. I okazuje się, że niepotrzebny jest koniecznie instrument, żeby ludzie śpiewali. Jest kilka osób, które wiedzą, co zaśpiewać i potrafią zacząć, i reszta za nimi idzie. To, co pan powiedział. Ja na chwilę się wycofam i słyszę, że ludzie śpiewają. Taki zapalnik, żeby poszło dalej, tak?
Tak, myślę, że to nie jest jakimś problemem dużym. Mhm. W większych miastach byłem kiedyś w Warszawie, no to tam wydaje mi się jest ten problem, bo bardziej tam jest występ organisty niż wspólny śpiew. Mhm. Organista po prostu sobie śpiewa, wszyscy w kościele siedzą, rozglądają się, no i no zaśpiewał.
No tak, i pójdę tam, gdzie ładniej śpiewa.
Gdzie
tak?
Ładniej śpiewa, posłucham.
Posłucham. Mhm. Zachęcamy was, siostry i bracia, drodzy słuchacze, do czynnego udziału. Śpiewać, jak mówi klasyk, każdy może. Kto śpiewa, modli się dwa razy, a podobno kto śpiewa i lekko fałszuje, modli się trzy razy. Naszym gościem jest również pani Sława Błażejewska, nauczyciel historii. A jak się ma historia w tym programie nauczania? To jest taki margines, a z drugiej strony, czy uczniowie wykazują zainteresowanie historią? Nie jest to przedmiot obowiązkowy. Wybierają na maturę historię? Ja zdawałem z historii.
No ja też zdawałam. Ale szczerze mówiąc, nie jest to przedmiot, który by dzieci teraz wybierały na maturę. Mhm. Nie. Wydaje mi się za trudny. Jeszcze 10 lat temu chętnie, owszem, wybierali. Teraz już niestety nie ma takiego zainteresowania historią, jak kiedyś to było. Teraz ciekawsze są inne przedmioty.
No właśnie. A wydaje się, że te historie bywają ciekawe. Ja do matury uczyłem się właściwie tylko współczesnej historii i to naszego kraju. On mi to strasznie zaciekawił. Mówię, na pewno będzie jakaś teza ze współczesności. Oczywiście była i trafiłem. Udało się. Ale to już tak dzisiaj nie wciąga, nie interesuje.
Nie, nie.
A podobno historia jest nauczycielką życia.
No tak, tak, oczywiście.
I lubi się powtarzać.
O, no tak, czasami tak.
A czy udaje się podzielić ze swoimi uczniami, którzy przecież dobrze znają swoją panią profesor, także jakimś świadectwem wiary?
No raczej nie, nie ma tego miejsca, nie ma na to miejsca w szkole, chyba że gdzieś się spotykamy prywatnie.
Jasne.
No to tak, ale na lekcjach nie.
To jest też taka trudność mówienia o tych rzeczach osobistych, kiedy jest się, jakby nie było, osobą publiczną, tak? Kiedy występuje się w szkole w roli nauczyciela. Ale no, tutaj właśnie jest sedno naszego też spotkania. Ten święty, który ma swoje szczególne miejsce w waszej parafii, święty Józef Moscati, patron lekarzy, który, pani Sławo, zadziałał mocno w pani życiu i życiu pani bliskich.
Tak.
Jak było?
No, historia jest następująca. Osoba z mojej rodziny była ciężko chora, można powiedzieć, przez kilkanaście lat. Próbowaliśmy szukać rozwiązania. Lekarze rozkładali ręce, tłumaczyli na różne sposoby to, że nie potrafią nam pomóc.
Mimo że chcieli.
Chcieli, oczywiście, ale no, twierdzili, że to jest wyjątkowy, bardzo rzadki przypadek i nie mogą nam pomóc rozwiązać go. To były tylko takie rozwiązania zachowawcze, tymczasowe. Natomiast pojawienie się Moscatiego jak gdyby zdecydowało o takich zasadniczych zmianach w tym procesie wyleczenia, ponieważ na drodze pojawili się lekarze, którzy potrafili nam pomóc i nam pomogli. Mhm. I z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa.
Mówi się, że cuda to są właściwe interwencje Pana Boga we właściwym czasie. Pan Bóg też posługuje się ludźmi. Tutaj widzi pani tę interwencję świętego lekarza Józefa Moscatiego, że udało się spotkać takich ludzi, którzy pomogli.
No, sytuacja polega jeszcze na tym, że to my nie szukaliśmy tych lekarzy, to oni jak gdyby się znajdowali na swojej drodze, na naszej drodze. Mhm. To znaczy, że jeżeli jeden lekarz próbował nam pomóc, nie potrafił, to sam szukał kolegi, koleżanki, który ewentualnie mógłby pomóc. Mhm. I w tym przeciągu tego roku spotkaliśmy 5 takich lekarzy.
Bo to jest sytuacja, przypomnijmy, powiedzmy świeża, tak? To jest tak. Ubiegły rok, troszkę więcej. Mhm.
Którzy nam po prostu pomogli. Jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. Mhm. Moskatiemu szczególnie, bo uważam, że to on postawił tych lekarzy na naszej drodze. Nie szukaliśmy ich, oni sami nas znaleźli. Mhm. To jest cudowne. Może to się wydawać komuś nieprawdopodobne, ale ja wiem, co ja przeżyłam przez te kilkanaście lat. Mhm. I wiem, co teraz się zadziało.
No to zapytam, kto panią doprowadził do pana doktora Moskatiego?
No oczywiście, ksiądz Artur.
Ksiądz proboszcz parafii, pozdrawiamy.
Tak, ksiądz Artur. Dzięki niemu pierwszy raz pojechałam do Neapolu rok temu. Mhm. I tak sukcesywnie postępowały te działania lekarzy, że no uwierzyłam, że to jest właśnie to, tak? I byłam jeszcze dwukrotnie i uważam, że to właśnie to zadziałało. Ten święty nam pomógł.
Że właśnie w tym czasie po wizycie u tego świętego, tak. Gdzie jest jego sanktuarium? W Neapolu, tak?
W Neapolu, tak. Mhm.
I tutaj nastąpiło to tak. Zadziałanie.
Mhm. Tak.
Gdybyśmy mieli przybliżyć naszym słuchaczom postać świętego Józefa Moskatiego, co możemy o nim powiedzieć? Co jest najciekawsze w jego życiorysie? Był lekarzem. Pani doktor, w jaki sposób Józef Moskaty jest pani bliski? Był wyjątkowym lekarzem, dokonał jakichś cudów, wynalazł cudowny lek. Wiem, że jako lekarz pomagał w czasie epidemii, to był początek XX wieku i nie tylko zasłynął poświęceniem, znalazaniem życia, ale także jakąś metodę, czy on chyba źródła tej choroby próbował odkryć, podchodził również naukowo.
Tak, oczywiście, on był naukowcem, to nie jest tak, że on jakby zaniedbał tutaj tą stronę naukową, tylko całe życie się kształcił i dla niego ta warstwa naukowa była bardzo, bardzo ważna. Całe swoje życie poświęcił nauce, więc zrezygnował z posiadania rodziny i tak naprawdę oddał swoje życie nauce i pacjentom. Mhm. Nie zwracając jakby uwagi na ich status materialny, nie zwracając uwagi na ich pochodzenie. Mm.
Kiedy jego mama zachorowała na cukrzycę, to jako jeden z pierwszych wykorzystywał insulinę do leczenia. Czyli nie padł na kolana tylko i modlił się, ale tuż wykorzystywał swoją wiedzę. I to jest w jego postawie takie też ludzkie i pociągające. Czy pan Dawid świętego Józefa Moskatiego darzy jakąś szczególną atencją? No, co ma lekarz z organistą?
Znaczy, powiem tak, gdy przyszedł do Dobrzynia ksiądz Artur, proboszcz, patrzę na samochodzie, ma taką malutką wlepkę w rogu, w szybie. No ale, no okej. Okay. Wchodzę do domu, ten sam gość wisi na ścianie. No i ciekawość wzięła górę, zapytałem, kto to jest. No i wtedy tak ksiądz Artur pobieżnie mi wyjaśnił, a że ja jestem strasznie dociekliwy i lubię grzebać w historii, która mnie interesuje, no zacząłem zgłębiać, o co tu chodzi, kto to jest. I co się okazało, gazety w 1930 roku w grudniu w Polsce i nawet lokalne bliżej Dobrzynia, jak Drwęca, Dziennik Kujawski, interesowały się tym świętym i pisały o tym, że wkrótce będzie przeniesienie jego ciała z cmentarza do kościoła Jezu Nuovo i rozpocznie się proces beatyfikacyjny. Mhm. Tylko pewnie potem, no, działania wojenne spowodowały, że sprawa, można powiedzieć, ucichła na wiele, wiele lat i dopiero za czasów papieża Jana Pawła II został ogłoszony świętym. Ale jakby nie było, 3 lata już po jego śmierci polskie gazety pisały o nim.
Ciekawe, skąd znany był w naszym kraju?
Ciężko mi to powiedzieć, gdyż artykuły te prasowe, które się ukazywały, w każdej gazecie były jednakowe. Wiadomo, nie było telefonów, maili, nikt nie przesłał nic nowego. Czyli jedno źródło było publikowane w wielu gazetach na terenie Polski.
Proszę bardzo. I to były czasy, kiedy gazety niechętnie pisały o świętych, bo to jeszcze głęboka komuna.
Tak. Wtedy nazywano go nie Józef Moskaty, a zazwyczaj nagłówek głosił Giuseppe Moskaty, lekarz z Neapolu. I tam bodajże kardynał Ascalesi prowadził całe te działania. I było to wspomniane, że będzie rozpoczynał się proces.
Beatyfikacyjny. Przypadek cudownego uzdrowienia chłopca, który umierał na białaczkę za jego wstawiennictwem, czyli już przed tym pierwszym cudem udokumentowanym był jakiś kult tego człowieka, że za jego wstawiennictwem ludzie wzywali pomocy. Na pewno był zapamiętany jako dobry lekarz. Mówi się, że ludzie umierają w opinii świętości. Też zachęcam wszystkich, żeby prosili o wstawiennictwo swoich bliskich zmarłych, od których nauczyli się wiary, no bo po to oni są. No i okazało się, że rzeczywiście matce chłopca, który umierał na białaczce, przyśnił się lekarz w białym kitlu, a potem matka rozpoznała twarz opisywaną przez syna w kościele we Włoszech, Giuseppe Moscati. Kanonizowany przez Jana Pawła II. Beatyfikował najpierw go Paweł VI.
Kanonizował Jan Paweł II.
Ale przed tym wszystkim już w Polsce był znany. Natomiast w Dobrzyniu nad Wisłą skąd się wziął?
No, myślę, że pomysł urodził się dzięki księdzu Arturowi, który we Włoszech tyle czasu przebywał, no i...
Studia, tak jest.
Gdy kiedyś tak rozmawialiśmy, taka luźna rozmowa, opowiadał o tym, że gdy dowiedział się, że będzie proboszczem w Dobrzyniu, no to udał się do Neapolu, do Rzymu, no, podziękować. I mówi, że tam przy grobie świętego natknęła go taka myśl, że zamiast przyjeżdżać i ciągle modlić się przy grobie świętego, to była myśl, a może zabierzesz mnie ze sobą. No i wtedy ksiądz opowiadał, że zrodził się taki pomysł, żeby te relikwie jednak ściągnąć do parafii w Dobrzyniu.
I
udało się.
I się udało. Jak długo już relikwie goszczą w waszej parafii?
No teraz w czerwcu będzie równo rok, a w najbliższą sobotę będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie świętego Józefa Moscatiego.
Jako kanonizowany może być w liturgii czczony na całym świecie, tak?
Tak.
Oczywiście tam, gdzie jest jego kult, ale w waszej parafii od czerwca ubiegłego roku.
Czerwca ubiegłego roku są relikwie.
Tak, i jakieś regularne nabożeństwa są?
Każdego dnia, 27 dnia miesiąca jest msza o godzinie 19.
Aha.
I są po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do świętego Józefa Moscatiego i modlitwy, które ludzie wysyłają do nas mailowo z całej Polski i proszą w różnych intencjach, czy to o zdrowie, czy o opiekę. Różne. Naprawdę zdarzają się msze, że samo czytanie tych intencji zajmuje ładnych kilka minut.
A proszę.
I tak już jest praktycznie od roku. Każdego 27 dnia miesiąca o godzinie 19.
Czy pielgrzymki do Dobrzynia już przybywają? Ja dobrze nie znam jako nocleg pielgrzymów gostynińskich na drodze do Skąpego, a czy sanktuarium, czy miejsce relikwii w Dobrzyniu staje się już powoli sanktuarium? Sanktuarium tam, gdzie przyjeżdżają pielgrzymi.
To znaczy, są takie przypadki, że bodajże 2 miesiące temu na mszę rano przyszła pani i pyta, o której jest msza za wstawiennictwem świętego Józefa Moscati. Mówimy, że dopiero o 19 i mówi, że chciałaby gdzieś tutaj zorganizować sobie nocleg. No bo przyjechała specjalnie na tą mszę. No ale pytamy, skąd pani w ogóle przyjechała? I nagle pada odpowiedź: z Londynu.
No proszę.
I okazało
ale na pewno
się
wychowana w tych okolicach. Skąd wiedziała w ogóle?
Historia jest taka, że obecnie jest u nas wikariusz ksiądz Piotr Stan, który pochodzi z Londynu.
Rozumiem.
I na mszy swojej prymicyjnej rozdawał obrazki. I ten obrazek trafił do tej dziewczyny, i która specjalnie z Londynu przyleciała tylko po to, żeby być na tej mszy.
Czyli tam odprawiając w Londynie
rozdawał
mieście,
obrazki.
Rozdawał,
I ona się dowiedziała, że jego relikwie są u nas w parafii. Zamówiła lot, specjalnie przyleciała. Zamówiła nocleg, żeby być tylko na tej mszy i po mszy odleciała. To była jej pielgrzymka.
Niesamowite. Czyli mamy sanktuarium. Skoro z Londynu przybywają pielgrzymi, żeby modlić się przy relikwiach, mamy sanktuarium w Dobrzyniu nad Wisłą. A jeśli chodzi o parafian, ten temat, to jest jakaś taka grupa stała, czy przybywają nowi w czasie tych comiesięcznych nabożeństw?
Ja myślę, że jest grupa stała, bo Kościół zawsze jest wypełniony na tej mszy. Nie ma tak, że można spojrzeć i jest pustka. Wiadomo, nie każdemu się pewnie to podoba. Jedni powiedzą, że super, inni powiedzą, że pewnie nic wielkiego.
Bo ktoś zajął ich miejsce pewnie.
Tak. No może aż tak to nie. Ale myślę, że grupa się rozwija, ludzi przybywa. I Moscati tak jakby działa sam, bo piszą do nas osoby już praktycznie z całej Polski. Ostatnio często odzywa się do nas siostra zakonna Magdalena, która ma swoją tam siedzibę zakonu gdzieś blisko granicy z Czechami. I która też wielokrotnie już pisze, prosi o modlitwę, jakieś pamiątki z Moscatim, cokolwiek, modlitwy. Wiem, że też planują jakąś tam taką pielgrzymkę autokarową, żeby tu przyjechać. I od niej też również się dowiedziałem o takim jednym, no, jakimś małym cudzie, mogę tak powiedzieć. Jej tata bodajże, już nie pamiętam dokładnie, schorowany, nie mógł chodzić. I gdy wysłałem jej taką kopertę z takimi różnymi obrazkami, modlitwami, udał się ten tata do szpitala na operację i wziął ze sobą różaniec z Moscatim i obrazek. I z osoby, która nie chodziła, obecnie jest osobą chodzącą. Wrócił do domu i ta siostra zakonna pisała do mnie i otwarcie mówi, że to na pewno jest pomoc naszego świętego lekarza, bo tak często się zwraca, jak pisze, że nie święty Józef Moscati, tylko nasz święty lekarz.
Postać świętego lekarza, może nie związany dobrzyniem przed od wieków, od niedawna, ale jeśli chodzi o szpital czy leczenie ludzi, mała miejscowość na Mazowszu, nad Wisłą, jakieś tradycje lekarskie dobrze nie ma w historii?
Sięgając do takich starych, starych zapisów z czasów jeszcze archidiakona Dobrzyńskiego z XIII wieku, można już znaleźć pewne wzmianki, że był w mieście szpital dla ubogich, który był uposażony w pola i ogród, czyli już coś tam próbowano robić. Potem na wiele lat nie ma dokumentów, które by to potwierdziły, ale w 1609 roku znowu się pojawia informacja, że taki szpital, miejsce dla starców i ubogich się znajduje przy kościele Farnym. Obecnie niestety kościół już nie istnieje, został spalony przez Szwedów. W późniejszych latach było to kontynuowane. Nigdy jakoś nie zrezygnowano z tego pomysłu, tylko cały czas parafia starała się tych starców, kaleki, ubogich, chorych wspierać, pomagać im na różny sposób. Do tego stopnia, że w późniejszych latach, w połowie XIX wieku, parafia na własność zakupiła budynek, w którym taką opiekę organizowała. Od roku 1876 przytułkiem tym opiekował się Kandyd Machczyński. Był to jakiś bardzo taki zacny obywatel miasta, który dla tych ubogich był w stanie otworzyć swoją spiżarnię i tym, co ma, dzielić się z nimi, byle tylko ci ubodzy, chorzy mieli co jeść, jak żyć, czego potrzebowali, zawsze starał się im to dać. W tej pracy wiernie go tak wspierał ksiądz proboszcz Paweł Piuro wtedy, i obaj przez blisko 20 lat tym przytułkiem się zajmowali. Co może świadczyć o tym, że ten Kandyd był dobrym człowiekiem? Gdy zmarł, pochowano go w pobliżu kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Dobrzyniu, a na grobie ustawiono taką dużą figurę Matki Bożej i ta figura jest do dnia dzisiejszego. To nie sposób przejść obok tego pomnika, żeby go ominąć i nie zauważyć. No, figura ma około 2 metrów.
Nie był lekarzem, ale...
Nie był lekarzem, ale no, jak to opisano go, co miał, to dzielił się z tymi ludźmi.
Postać świętego lekarza. Pani doktor, czy w dobie ciężkich czasów, gdzie kolejki do lekarza, nie ukrywajmy, są długie, takie wstawiennictwo może dać ludziom otuchę?
To na pewno. Myślę, że tak. Przede wszystkim osoby wierzące, dobrze by było, żeby usłyszały, że w ogóle taki święty jest i żeby poznały. No bo wiele osób po prostu nie wie, nie zna. W Polsce jest to nieznany święty. I fajnie by było, gdyby poznały i wiedziały, że mogą prosić tego właśnie świętego lekarza o pomoc.
nie jest oficjalnie uznany patronem służby zdrowia, zresztą też nie jest oficjalnie uznany patronem, nie wiem, chorych na białaczkę, tak? Ale jest po to dany, żeby ci, którzy zmagają się z różnymi chorobami, mieli również w nim nadzieję i wstawiennictwo. Jak możemy zachęcić naszych diecezjan, naszych słuchaczy do odwiedzenia tego sanktuarium, powiedzmy już w Dobrzyniu nad Wisłą? Kościół zawsze otwarty, trzeba gdzieś tam się zapisać w księdze gości, zaanonsować. Czy pan organista da telefon?
Ja myślę, że jeśli ktoś da znać, że jesteśmy zainteresowani, chcemy przyjechać, to na pewno nikt nikomu nie odmówi, kościół zawsze będzie otwarty.
Tylko teraz tak, kontakt. Oczywiście każda parafia pewnie ma swój profil na Facebooku. Dobrze, tak. Nad Wisłą parafia i znajdzie, tak?
Znajdzie. Można śmiało napisać mail na Messenger, zadzwonić. A jeśli nie, to rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, którzy są w naszej parafii, obrali sobie Moskatiego za patrona swojej chorągwi.
A proszę.
I prowadzą również fanpage na Facebooku, przez który można się do nich odezwać, pomogą, podpowiedzą. Jest specjalny mail, na który można wysyłać intencje i będziemy się na każdej mszy modlić. Czyli w najbliższą sobotę również można zaryzykować intencje wysłać. Na pewno będą przeczytane publicznie.
Tak, przypominam jeszcze raz o tym wydarzeniu. O której godzinie msza święta uroczysta?
Od godziny 19, a od godziny 15 do 17 jest taka prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu, jeśli by ktoś chciał przyjść w ciszy posiedzieć.
To jest też dobra inicjatywa i postawienie jasne proporcji. Najświętszy sakrament jest najświętszy i najważniejszy. Przy kulcie świętych, przy ich czci dla relikwii cały czas trzeba pamiętać, że Jezus najważniejszy. I ta adoracja o tym mówi. Czy jakiś akt czci, relikwii, ucałowanie też jest planowane?
Tak, po każdej mszy już na sam koniec, po błogosławieństwie można podejść, ucałować relikwie. Nie ma najmniejszego problemu.
Jasne. No i rośnie nam kolejny ośrodek modlitewny, sanktuarium w naszej diecezji, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Dobrzyń nad Wisłą. I daj Boże, w kulcie świętego, którego relikwie tam spoczywają i w zainteresowaniu tą parafią, tym kościołem, pomogli nam dzisiejsi goście, a byli nimi pani Judyta Witek, pani Sława Błażejewska i pan Dawid Dejnecki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dobrego wieczoru życząc. Żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże i do usłyszenia.